Proszę bracia, pozwolę sobie na początku zacytować, to jest wynik tam 3-4 minut szukania w internecie, artykuł, który właściwie znalazł taki skrót po polsku w lipcu ubiegłego roku, ale tego 2020, żebyśmy się nie cofli za daleko. Skąd wziął właściwie się dobrze nam na ziemi znany węgiel? Białe karły pomagają w wyjaśnieniu tej zagadki. Najnowsze badania tych gwiazd zdają się potwierdzać ich rolę w charakterze ważnego źródła węgla, pierwiastka kluczowego dla każdego życia w Drodze Mlecznej i w innych galaktykach. Otóż około 90% wszystkich gwiazd kończy swoje życie jako białe karły, czyli bardzo gęste gwiezdne pozostałości. Mógłbym czytać dalej, ale nie o to mi chodzi. W przepisie na człowieka, bo to też jest takie bardzo ważne, właśnie spróbuję takim przykładem się tutaj posłużyć. Każdy człowiek, to też znalazłem z takim pewnie żartobliwym tytułem, przepis na człowieka. Proporcje masowe. Tlen 65%, węgiel 18,5%, wodór 9,5%, azot 3,2% i tak mógłbym jeszcze czytać aż do tego, które mają mniej niż 1%, mangan, molibden, selen, krzem, cyna, wanad, a nawet cynk. Siostry, bracia, oczywiście nauka próbuje badać, mierzyć, jak się już tak oddaliła w tych badaniach o miliardy lat wstecz. To ja oczywiście upraszczając bardzo, jestem tego świadomy, chciał tylko powiedzieć, bo to rzecz, która mnie ostatnio wzruszyła bardzo, ktoś to po prostu tak naocznie wygłosił i powiedział, ten węgiel doszedł, jeśli Boga nie ma, bo część ludzi naprawdę usilnie w to wierzy, że naprawdę go nie ma. Naprawdę, muszą robić wszystko. I chodzi o to, żeby im podsunąć takie jedno pytanie, jakim cudem, jakim sposobem i przez te miliardy lat, jak to się stało, że ten węgiel obecny we wszechświecie ukształtował taki mechanizm, jakim jest oko. To tylko tyle. Ludzkie oko, kocie oko, krowie oko, ten mechanizm. Można sobie otworzyć w internecie jakąś taką stronę, zobaczyć jak to działa, te soczewki, jak my widzimy, dlaczego nie widzimy tak jak oko widzi. Tylko widzimy trochę już poprzestawiane, żeby się nam lepiej chodziło. To taki jeden, siostry i bracia, przykład, że można naukę wykorzystać do rzeczy strasznej, do porzucenia Boga, oddalenia się od Boga. Można coś, co jest naprawdę gromadzeniem mądrości, ludzkości potrzebna jest ta wiedza. Niech sobie te gwiezdne ciała, które nazywamy czarnymi dziurami, białymi karłami, są ciągle dla nas pytaniami, są zagadką, są pytaniem jakoś rozczytywanym. Ale bardzo ważna jest jedna rzecz, słuchajcie, że żyjemy w świecie, który tak się na tym zogniskował, że nie wiem, czy wpłynął, czy zmusił, czy zmanipulował wielu ludzi, żeby sobie nie zadawali takich naprawdę oczywistych pytań. Ile lat ten węgiel kształtował taki precyzyjny, genialny mechanizm, jakim jest tylko oko, no tylko na tym jednym przykładzie, żeby się skupić. Mówię o tym, siostry bracia, dzisiaj dlatego może jeszcze jedno zdanie Chestertona podrzucę, bo to znowu w naszych czasach bardzo ważne. Kilkadziesiąt lat temu skonstatował, zapisał, człowiek, który przestaje wierzyć w Boga, uwierzy we wszystko. I niektórzy publicyści stawiają przecinek i dodają jeszcze nawet największą bzdurę. Zobaczcie, uważajmy, bo wychodzimy do świata, który naprawdę wierzy w takie rzeczy, że rozumowi spokojnemu, trzeźwemu o tym się nawet nie śniło. A masy ludzi cześć temu oddają, skupiają się na tym, wadzą się o to. Dlaczego takie przykłady dzisiaj na początku? Dlatego się zobaczcie, że to całe Słowo Boże dzisiaj jest takie polemiczne, takie konfrontacyjne. I mówi, jest mądrość świata. Jest mądrość Greków. Wspaniała. Europa tak próbuje troszeczkę tam, chrześcijaństwo już tam gdzieś wyparła. Teraz filozofię grecką, zobaczymy jak to daleko się posunie. W każdym razie chylimy czoła przed Grekami. Oni są tutaj obecni w tym Bożym Słowie, które dzisiaj Pan Bóg daje Kościołowi. Księga Mądrości Seracha, z której zaczęliśmy dzisiaj lekturę Słowa Bożego, to jest księga, która powstała po grecku, w greckim świecie. I to jest księga, która jest, można by powiedzieć, z punktu widzenia tamtego świata niesamowicie butna. Święty Paweł zapisze, Grecy szukają mądrości. Szukają i dobrze robią. Ale my tą mądrość mamy. Na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek. W Jeruzalem jest moja władza. To są bardzo ostre zdania. Jeśli Duch Święty podyktował taki tekst ludowi Bożemu, wierzącemu, to po to, żeby nie był zakompleksiony, że cały ten świat tak buzuje w tych poszukiwaniach, ma takie wspaniałe odkrycia, a my to taki mały narodek tam gdzieś w Palestynie, tak szyderczo nazwanym tym kraju, nie, Rzymianie jeszcze nie zdążyli go tak nazwać wtedy. Przecież to jest tekst dla nas dzisiaj w XXI wieku, dla uczniów Jezusa. Czy jest w nas takie myślenie, my w Kościele, my przy Chrystusie mamy dostęp do czegoś, do czego nikt nie ma dostępu poza Kościołem? Że kiedy słuchamy takich słów, to nie ma słów, które byłyby mądrzejsze we wszystkich księgach świata. Jeśli są jakieś księgi mądre na świecie, to one są jakimś komentarzem tylko do tej księgi. To pierwsze słowo Pana Boga, które nam dzisiaj mówi, to jest bądź dumny, bądź dumna, uczestniczysz w czymś, co jest po prostu niesłychane. Być może się tobie w głowie nie mieści, być może tego jeszcze nie ogarniasz, być może zbyt wiele przyzwyczajenia, rutyny, ale to jest coś niesamowitego. Tam ci szukają, tam ci odkrywają, a ty masz. Trochę wysiłku, trochę skupienia, masz. My te teksty Syjon, Jeruzalem czytamy zawsze Kościół, Kościół. Jeśli jesteśmy, damy się Panu Bogu tak ustawić, nie? Dumni z tego, co posiadamy, co nam daje, co mamy w związku z Nim, przy Nim, przez Niego, to następne słowo Pana Boga jest dzisiaj: chwal zatem Kościele Pana, wysławiaj Twego Boga Syjonie. Dzieje się. Jesteśmy na liturgii. Ale się zobaczcie, w jaki sposób ta liturgia ma zapalić nas za chwilę? Na obiad, na popołudnie, na spotkania z bliskimi, na czyjeś imieniny, urodziny, na jutro, na pojutrze. Uwielbiajmy Pana, dlatego że mamy po czym chodzić, mamy kierunek, w którym zdążamy, mamy się o co podeprzeć, czym nasycić. W trzecim słowie, że się tak ośmielę powiedzieć, trochę para domknąć to, co Paweł Apostoł dzisiaj głosi w Kościele. Dziękczynienie Panu Bogu, że tak wielkich rzeczy dla nas dokonał, a jeszcze większych dokona. Wybrał nas przed założeniem świata. Naprawdę chodzi o te miliardy lat. Możemy je tam mniej, bardziej dokładnie wierzyć, w to nie wierzyć, ale ktoś to policzył. Przed tym wszystkim, naprawdę, jesteśmy wybrani my. Dzisiaj się to słowo nas tyczy. Do czego? Abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Jesteśmy, moja wina, więc nie jesteśmy, siostry, bracia. Nie jesteśmy i jeśli ktoś świadomie przeżywa mszę świętą, to mądrość Kościoła od początku nam mówi nie. To jest wybór, to jest droga. To jest ta ewolucja. Nie żadna bogini ewolucja, która tam z węgla ukształtowała to, tamto i taki cud jak oko. Tylko ta ewolucja, która ma się w nas dokonać, żebym był święty i nieskalany. Że taki mnie Pan Bóg widzi. Do takiego stanu, do takiego stopnia chce mnie doprowadzić. Chce mnie udoskonalić. Ale jeszcze nie jest tak, choć Paweł w drugim zdaniu dziękuję. Usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa, nie zaprzestaję dziękczynienia. Jak to? Za taki Kościół się modlić? To w Kościele, tamto o Kościele, tu. Tak, nie ustaję w dziękczynieniu. Siostry, powiedział, gdy już Pan Jezus powiedział, że Jego potrzebują tylko grzesznicy. Sprawiedliwi naprawdę sobie świetnie radzą bez Boga. Tak się im przynajmniej wydaje. Jesteśmy Kościołem grzesznym od 2000 lat. To jest fragment listu do Efezjan. Kto zna listy do Koryntian, wie, że wśród chrześcijan w Koryncie działy się takie rzeczy, jakie się nie zdarzały nawet wśród pogan. I oczywiście nie da się całego Corpus Paulinum przeczytać na jednej mszy. Ale przecież poznajemy we fragmentach. Wiemy dobrze, że to jest Kościół od początku taki, grzesznych ludzi, ludzi, których Pan Bóg przeznaczył do tego, by byli święci i nieskalani. I tak nas prowadzi. I znowu jest to jakaś konfrontacja, nie? Ze światem, z tym, co o nas mówią, z tym, co sami myślimy o sobie. I dochodzimy, siostry, bracia, do tego tekstu, który po polsku strasznie niegramotnie brzmi. To chyba każdy przyzna. Nie? Są takie momenty, gdzie to zdanie wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. Pamiętajmy, jesteśmy w XXI wieku. My, mądrzy, z wysokości tego właśnie wieku możemy tak patrzeć. Co to w ogóle za tekst jest? Nie. Jak to jest napisane? No, jeśli ktoś to po grecku przeczyta, to już pewnie zdanie zmieni. To jest teologia gęsta, wysoka, podniosła i poezja piękna. I znowu tekst polemiczny, konfrontacyjny wtedy i dzisiaj. Dzisiaj my go musimy zrobić źródłem naszej konfrontacji ze światem. Wtedy, siostra bracia, bardzo ważne słowo. Kto na filozofii dotykał tych tematów, ten wie. Na języku polskim każdy z nas tam gdzieś w jakimś zalążku też przez to musiał, w sensie na nauce języka polskiego, w szkole, może nawet podstawowej, już nie pamiętam, średniej na pewno. Arche. Pamiętacie takie słowo? Arche. Zasada, przyczyna, początek. To jest bracia, en, arche, en, ho, logos. Tu od razu na początku, kiedy ktoś otworzy oryginał Ewangelii świętego Jana, spotyka się ze słowem, które w tamtym świecie, w świecie starożytnego poszukiwania ładu, porządku, mądrości, przyczyny, daje taką znowu pewną siebie odpowiedź. Jeden z filozofów, których z pewnością znał święty Jan, mówi, że arche to był ogień. Drugi, że arche to jest woda. Trzeci, że arche to jest powietrze. Jednym słowem głównie żywioły, żywioły, bo te nas przerastają, są od nas większe, nie potrafimy ich okiełznać. Nawet jak potrafimy, to się wymkną i znowu napadną. Więc tak Grecy radzili sobie z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania, które im życie stawiało. Nam też stawia, radzimy sobie albo sobie nie radzimy inaczej. Ale w każdym razie Jan też pisze o arche, nie? Nie, nie, nie ogień, nie woda. Nie powietrze. Arche to logos. Znowu marne tłumaczenie tego słowa greckiego na polskie słowo. Słowo to jest za słabe słowo, żeby przetłumaczyć, co to jest logos. Mądrość, logika, właśnie ta, która się nam przedstawia już w Starym Testamencie. Przedwieczny, jednorodzony, Syn Ojca. I Jan nie pisze o jakiejś idei Boga. Jan pisze o Bogu, który stał się, to jest słowo nawet nie soma, tylko sarks, mięsem się stał. To przedwieczne słowo stało się tak bardzo między nami, żeby nas zbawić. I to, siostry bracia, tą pewność apostolską, że oni dotykali, oglądaliśmy chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, z nią, z tą chwałą w Chrystusie, żeśmy jedli, pili, spali, po zmartwychwstaniu, przede wszystkim to jest ważne, przed zmartwychwstaniem uczyliśmy się, kim jest. I choć to jest niepojęte, niewyobrażalne, to ten przedwieczny, jednorodzony. I teraz się sobie chcę trochę ciszej.
Nie.
To znaczy ja muszę trochę ciszej, żeby tak się zmienił nastrój, taki bardziej się zrobił żłóbkowo, wigilijno, kolędowy. Po co to wszystko dzisiaj? Półtora tygodnia po Bożym Narodzeniu. Siostry bracia, po to, żeby kiedy nam już się ostatnie okruchy po opłatku gdzieś spożyte albo niespożyte zagubią, kiedy już kolędy ucichną nawet z tych bardzo wytrwałych odtwarzaczy, a czasem może z naszych gardeł, to żebyśmy wiedzieli, o co chodzi w wierze. Naprawdę nie o jasełkowe wzruszenia, nie o śmiech przy tym, jak diabeł zabiera Heroda do piekła, na widłach w dodatku. Nie? Naprawdę nie o to chodzi. Nie chodzi wcale w Bożym Narodzeniu o to, żebyśmy patrzyli na figurkę Pana Jezusa taką czy lepszą. Albo czy UFO wylądowało na placu świętego Piotra, czy nie UFO. Naprawdę chodzi się, siostro bracia, o przedwiecznego. O tego, który jest przyczyną istnienia świata. Jest ideą tego świata. Jest pomysłem także na to wszystko, co jest na świecie. Najbardziej umiłowanym stworzeniem to jest człowiek. Te wszystkie antropologie, one na razie nie są jeszcze zdefiniowane, nie wiem, czy w ogóle będą. Mają jeden pomysł, zniszczyć antropologię chrześcijańską. To już znowu tak wracając do takiego języka, którym żeśmy może nie przywykli rozmawiać w kościele. A jaką one są antropologią? Co to jest niebinarność? Co to jest? Wchodzić w ogóle, siostro bracia, w te zagadnienia? Nie, nie ma sensu. Pan Bóg nam dzisiaj mówi, bądź mocny w tym, co ci daje. Bądź przekonany do tego, co masz. I bądź naprawdę z tego dumny. Uwielbiaj mnie, dziękuj mi i żyj tym. Bo to są rzeczy, których inny nie posiada, do których inny jeszcze nie dojrzał. I ty masz mu dać świadectwo. I ty masz do niego swoją postawą go pociągnąć. Czy to jest obcy, czy to jest poganin, czy to jest własny syn, czy córka w domu. Dać świadectwo. Amen.